wydaje się, że my jesteśmy mądrzejsi niż ludzie, którzy żyli w tamtych czasach. Próbujemy wszystko to, czego nie rozumiemy, kłaść na karb pomyłek. Takim przykładem znakomitym jest właśnie Bogu Rodzica. Chyba jedyny tekst średniowieczny, który jest powszechnie znany. Z rozmaitych powodów. Od początku XX wieku należy do kanonu lektur szkolnych. Wszyscy je czytamy, wszyscy jakoś tam się próbujemy je interpretować i interpretujemy je w sposób bardzo dziwny. Bo po prostu nie rozumiemy pewnych słów, nie rozumiemy pewnych znaczeń i wydaje się nam, że te słowa mają inny sens, czy można im nadać inny sens. A dzisiaj, jeśli idzie o interpretację tekstów staropolskich, nawet średniowiecznych, my jesteśmy w sytuacji o wiele lepszej niż badacze na przykład sprzed 20 lat. Brzmi to paradoksalnie, ale zakończyła się praca nad słownikiem staropolskim, która trwała ponad 55 lat. Ten słownik, on się nazywa staropolski, ale przypomnijmy, że dla językoznawców periodyzacja dziejów języka jest inna niż periodyzacja literatury. Dla nas literatura staropolska kończy się gdzieś tam w połowie XVIII wieku. Dla językoznawców język staropolski kończy się około roku 1540. Czyli faktycznie język staropolski to jest język średniowiecznej polszczyzny. Ten słownik liczy sobie 11 tomów, dużego bardzo formatu, co poświadcza bogactwo językowe epoki. Mamy bardzo dokładnie udokumentowane znaczenia słów. Pokazane są one w kontekstach z rozmaitych tekstów i literackich, i nieliterackich. I dzięki temu, kiedy nawet my dziś czytamy Bogu Rodzice, musimy do tego słownika zaglądać. I on nie pozwala nam już dzisiaj na przypuszczenie, co poszczególne słowa w Bogu Rodzicy znaczą. Tak było od samego początku, od odkrycia tego tekstu. Aleksander Brückner, który właściwie chyba bez jego prac staropolszczyzny by w ogóle nie było, bo on odkrył niemal wszystko, co było do odkrycia. Ale jak przystało na geniusza, miał swoje fobie, teksty poprawiał, przyznawał się do tego we wstępach, mówił, że wiele tych tekstów jest błędnych i milczkiem je poprawiliśmy. Także nawet nie ujawniał, co w tych tekstach poprawił. I dopiero dzisiaj, jak się czasami trafia inny przekaz, nie ten, który znał Aleksander Brückner. Przekaz mógł być zmieniony oczywiście, ale to raczej się nie znoszało. Widzimy, że istotnie poprawiał wedle tego, co jemu się wydawało, że jest dobre, a nie wedle tego, co w tekście być na przykład powinno. I tak było z tekstem Bogu Rodzicy. Na przykład z drugim wersem. U Twego Syna Gospodzina Brückner uważał, że to U jest niepotrzebne, ponieważ ono oznacza skrót łaciński versus, czyli partię śpiewaną przez celebransa. Istotnie w średniowieczu U pisano przez V w łacinie średniowiecznej. I w związku z tym Brückner tłumaczył Twego Syna Gospodzina, Matko Zwolena Maria. I posądzał biednego autora właściwie o herezję, bo z jego interpretacji wynikało, przez Twego Syna, Matko wybrana. Jakie dziecko sobie wybiera matkę? W krytycznej edycji Bogu Rodzicy z roku 1963 Ewa Ostrowska, znakomity językoznawca mediewista z UJ-u, proponowała, żeby Zwolena tłumaczyć U Twego Syna, Pana, Matko mająca uznanie. I to jest sens zgodny ze współczesną polszczyzną i z duchem polszczyzny. Ale w słowniku, tym, o którym wspominałem na początku, słowo zwolena ma tylko jeden sens – wybrana. Więc nie może być mająca uznanie. I kiedy się dobrze temu tekstowi przyjrzeć, to się okazuje, że wszyscy czytaliśmy go dotąd bardzo nieuważnie. pierwszy wers: Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem Sławiona Maria. Prawda? I no, to wiadomo, jest to zespół dogmatów tych, które w średniowieczu były znane. Tu mamy pierwszą wpadkę. Bogu Rodzica w wszystkich tekstach, które się je przekłada na współczesną polszczyznę, oznacza Matka Boża. I tłumaczą, że jest to trzeci przypadek w funkcji pierwszego, no, na litość boską. A po co? Jakby ten autor chciał, to chyba mógł napisać Boga Rodzica, tak jak później się to, prawda, tłumaczyło. Natomiast on napisał Matka Bogu, czyli nie Matka Biologiczna. I to jest zgodne ze średniowiecznymi dyskusjami na temat, czy Matka Boska to jest Matka Człowieka, czy Matka Boga. Te dyskusje były dość żywe i jeszcze przecież nawet powracają w traktatach Tomasza z Akwinu. Więc problem był dość długo dyskutowany i to Matka Bogu jest tutaj w zgodzie z tym, co w czasach, kiedy ewentualnie ta Bogu Rodzica powstała, było napisane. To jest jedna sprawa. Druga to jest właśnie tłumaczenie tego wersu drugiego. To jest tak, u Twojego Syna Pana, przecinek, Matko Zwolena, czyli Matko Wybrana Maria, nie dotyczy Pana Syna, tylko to jest upodmiotowienie osoby, która u Twojego Syna Pana ma pozyskać, przybliżyć. A więc nie ma tu żadnej herezji, bo jest tylko wskazanie na Marię jako pośredniczkę. I zresztą Bogu Rodzica, zarówno strofa pierwsza, jak i strofa druga, jest przecież tekstem o pośrednictwie świętych. W pierwszym przypadku Matki Boskiej, w drugim przypadku Jana Chrzciciela. I znowu nasz autor jest tutaj znakomicie obeznany ze średniowiecznymi poglądami na te, czy na rolę tych dwóch postaci. Zarówno Matka Boska, jak i Jan są pośrednikami najbliżej, jakby związanymi z Chrystusem. No, wiemy, że święty Jan Chrzciciel jest nam w jakiś sposób nie tylko poprzednikiem, jak się to mówiło w średniowieczu, prostującym ścieżki pańskie, ale jest krewnym Najświętszej Marii Panny. A skoro jest krewny Najświętszej Marii Panny, to jest i krewnym Chrystusa. Więc jakieś tam pewnie tego rodzaju względy tutaj przemawiały, ale były i inne względy. Jest przede wszystkim znakomitym przykładem postaci wzorcowej dla epoki. Pokutnik, asceta, człowiek nawołujący do nawrócenia i dla chrześcijaństwa, które przecież przez gdzieś tam jeszcze do XV wieku pełni misję zdobywania nowych wyznawców dla chrześcijaństwa, jest postacią bardzo znamienną. I my dzisiaj wiemy, zwłaszcza dzięki pracom francuskich historyków literatury, że wezwania kościołów do XIII wieku są właściwie albo pod wezwaniem Matki Boskiej, albo świętego Jana Chrzciciela. I te wezwania są mniej więcej po równo. Czasami zdarzają się kościoły o podwójnym wezwaniu i Matki Boskiej, i Jana Chrzciciela. Ten proces równowagi obu tych kultów kończy się gdzieś tak na przełomie XIII i XIV wieku. I podobnie jest także i w Polsce. Także znowu ten autor Bogu Rodzicy, no nieznany nam, znakomicie się wpisuje w to, co się działo w powszechnym kościele europejskim w tamtych czasach. To samo do dziś jeszcze figurują w drugiej tej części, czy w tym drugim tropie Bogu Rodzicy, interpretacje, które zbożny tłumaczą jako pobożny. No to już jest herezja. Bo jeśli byśmy się modlili, czyli jeśli Pan Bóg dał nam pobożny żywot, a nie byłby on naszą zasługą, to znowu w zgodzie z teologiczną pewną zasadą, za co by nas rozliczał. Myśmy znowu tu zatracili pewną rzecz, to znaczy może nie zatracili, tylko idziemy za stereotypem, że w średniowieczu ludzie byli niezwykle pobożni. Jeśli napisali zbożny, no to co mogło być innego? Tymczasem dzięki słownikowi my wiemy, jaki jest źródło słów tego słowa. Średniowiecze jest agrarne, czyli rolnicze. Co to jest bogactwo dla ludzi uprawiających ziemię? Obfitość zboża. A więc jest prośba o bogaty żywot na ziemi, a nie o pobożny żywot na ziemi. I oczywiście o zbawienie po śmierci. No, to jest przecież i to, o co się modlą ludzie dzisiaj. I też nie słyszałem, żeby jakaś modlitwa dotyczyła współcześnie, żeby nam Bóg dał życie pobożne. I dzięki słownikowi możemy teraz na ten tekst spojrzeć nieco inaczej. Chociaż, prawdę powiedziawszy, jak się czyta komentarze, na przykład w podręcznikach szkolnych, czy nawet w edycji Biblioteki Narodowej, to komentatorzy jakby do słowników w ogóle nie zaglądają i komentarz piszą z pamięci. Potem się to utrwala i ciągnie się to, prawda, za tekstem długo, budząc jakieś przedziwne skojarzenia, których właściwie taki tekst budzić nie powinien. Dlaczego mamy tyle kłopotów z tym tekstem? Został zapisany dość późno. Właściwie oba przekazy pochodzą z lat 1407-1409. Ten pierwszy zapisany był pod Gnieznem, drugi w Krakowie, w niewielkiej odległości czasowej. O czym to świadczy? Teksty musiały być może w użyciu ustnym, co jest przecież w tamtych czasach, ten obieg ustny jest raczej bardziej powszechny niż to, co się zapisuje. No niby jest to ten sam kraj, no ale od Gniezna do Krakowa jest to jakaś tam, prawda, przestrzeń. W tym, że ten pierwszy zapis gnieźnieński jest z nutami, ten drugi krakowski jest bez nut i łączy się z nim znowu pewna rzecz dziwna. Obok Bogu Rodzicy dopisano tam jeszcze 11 strof innych tekstów. I od Aleksandra Brücknera wszyscy wydajemy to jako dalszą część Bogu Rodzicy. No jest to jakiś obłęd, bo po prostu ze względu na to, że papier jest drogi, czy to są kodeksy, więc to jest jeszcze pergamin, więc jeszcze droższa sprawa. Dla ekonomii wpisywano te teksty, które były w jakiś tam sposób przydatne razem. I dziś nawet się przypuszcza, że to nie są teksty dopisane do Bogu Rodzicy, tylko Bogu Rodzica została dopisana do tych tekstów, które funkcjonowały. I to jest przecież praktyka dość częsta w tamtych czasach, że się wpisuje to, co znamy. Narobił nam także kłopotu Jan Długosz. Obchodzimy w tym roku 600-lecie Bitwy Grunwaldzkiej i w swoich kronice Długosz zapisał, opisując bitwę pod Grunwaldem. We środę 9 lipca król polski Władysław przybył na rozciągającą się polną równinę. Na niej po raz pierwszy wyciągnięto i rozwinięto 82 chorągwie rycerskie. Po ich całkowitym rozwinięciu całe wojsko zaczęło śpiewać pieśń ojczystą Bogu Rodzica. To jest przeddzień bitwy. I druga informacja. W dniu bitwy, kiedy zaczęła rozbrzmiewać pobudka, całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń Bogu Rodzica. Bo albo my nic nie wiemy, prawdopodobnie chyba tak. Bo czy to jest możliwe, żeby w czasie 2 lat między zapisem Bogu Rodzicy wojsko się mogło nauczyć Bogu Rodzicy? Tekstu bardzo trudnego, nie tylko językowo, ale także melodycznie. Długoszowi chyba ufać można, ponieważ bitwę pod Grunwaldem opisał na podstawie dzieła łacińskiego, które się nazywa Kronika Conflictus Wladislai Regis Polonie Cruciferis, czyli Kronika Konfliktu Władysława Króla Polski z Krzyżakami. Autorstwo tego konfliktu, czyli tego opisu, przypisuje się kanclerzowi królewskiemu biskupowi Trąbie, a może lepiej przypisywało się. Obecnie posądza się o autorstwo Zbigniewa Oleśnickiego. Zbigniew Oleśnicki pod Grunwaldem był, to żadnej wątpliwości naszej nie budzi. Długosz przez 24 lata z nim współpracował. No a więc przecież chyba nie kłamał. I co to znaczy całe wojsko królewskie? Litwini, Rusini, Czesi, Morawianie, czy tylko Wojsko Polskie? Dzisiaj wiemy, że i Krzyżacy też śpiewali pieśń religijną pod Grunwaldem. Oczywiście w języku niemieckim. Jest to też trop, ale trop rezurekcyjny, który już w tym czasie był i w Polsce, zaczynający się od słów Chrystus zmartwychwstał jest. No ale jakoś nikt nie mówi, że był to hymn narodowy Krzyżaków. To jest trochę zastanawiające. A przepraszam, raz, że pod tym Grunwaldem, no zgódźmy się, że tą Bogu Rodzicę śpiewamy. A co mieli śpiewać? Tekstów w języku polskim jest bardzo mało. Nie, może 3-4 na początku XV wieku. Są to teksty tego samego typu gatunkowo co Bogu Rodzica, czyli tak zwane tropy. Czyli gatunek poezji w średniowieczu bardzo popularny, polegający na tym, że przed właściwą pieśnią w języku łacińskim śpiewano, czy dopisywano, by melodię łatwiej zapamiętać, słowa lub zdania mogły być także w języku polskim. I istotnie Bogu Rodzica jest dopisana do melodii Kyrie Eleison z litanii do wszystkich świętych, pochodzącej z roku 1023. To nie znaczy, że powstała w 1023 roku. Jest po prostu dopisana do melodii i takie praktyki przecież są znane i dzisiaj także się dopisuje tekst do popularnych melodii. Rodzica jest tekstem wyjątkowym także jeszcze z innego powodu. Wszystkie te teksty, zarówno nasze, jak i obce, są najczęściej przekładami z łaciny. Wielu historyków literatury do dziś nie może spokojnie spać, bo nie mogą znaleźć wzorca łacińskiego dla naszego tekstu. I istotnie trzeba powiedzieć, że no jeśli mamy takie przeświadczenie o tym, że ta nasza kultura była jakaś taka w powijakach, że była niedojrzała, to ten tekst naprawdę może budzić respekt niesłychaną dyscypliną artystyczną. Oczywiście do dziś się ciągle zastanawiamy, no, kto mógł być autorem tego tekstu. W roku 1506, kiedy ukazał się zbiór praw Rzeczypospolitej w opracowaniu Jana Łaskiego, ten zbiór praw otwiera Bogu Rodzica. I Łaski uznał za autora tekstu świętego Wojciecha. I przez całą Staropolszczyznę ta pieśń uchodziła za dzieło świętego Wojciecha. W naszych czasach, w roku 937, w monografii tego tekstu napisanej przez Józefa Birkenmajera, także Birkenmajer podtrzymał tę tezę o wojciechowym autorstwie, co wzbudziło furię polemiczną Aleksandra Bricknera, człowieka, który był bardzo opanowany, spokojny i zawsze merytoryczny. Natomiast w recenzji tej książki używał argumentów, których nigdy w jego tekstach się nie spotykało. Sądząc po tym takim przeintelektualizowanym charakterze obu tych tropów, to jest tekst, który powstał w kręgu benedyktynów, którzy po dzień dzisiejszy kultywują pobożność liturgiczną, nieemocjonalną, zracjonalizowaną, zdyscyplinowaną. Popularność Bogu Rodzicy była bardzo krótka. Właściwie dopiero od drugiej połowy XV wieku. Dzisiaj wiemy, że wymieniono ją około 40 razy między rokiem 1450 a 1500 w kazaniach, w zbiorach kazań, na Adwent lub na Boże Narodzenie. Więc jeszcze jedno potwierdzenie, że nie jest to żadna pieśń rycerska, nie jest to pieśń bojowa, tylko po prostu czysta pieśń dogmatyczna, która jakoś tam kaznodzieją pasowała. Ale już w XVI wieku jest prawie nieznana. No, w naszych czasach Bogu Rodzica przeżywa jakby renesans dzięki tak zwanym apelom jasnogórskim, które się tam ją śpiewa, no nie zawsze poprawnie, no bo jak wiadomo, słowa bywają mało zrozumiałe, a zresztą kto tam się domaga, by śpiewający poprawnie śpiewali tekst literacki. Tak myślę, że w ten sposób jakby ten tekst teraz jakby nabiera nowego wymiaru. Natomiast istotnie możemy dzisiaj powiedzieć z całą pewnością, to nie był ani hymn narodowy, ani pieśń Jagiellonów, jak niektórzy, zwłaszcza współcześni badacze, mówili. Był to po prostu uniwersalny tekst propagujący dogmat o pośrednictwie czy o wstawiennictwie świętych. A przecież pomoc, czy takie pośrednictwo w bitwie było bardzo potrzebne.
Było to okienko literackie. O Bogu Rodzicy opowiadał profesor Stefan Nieznanowski. Całość opracowała Małgorzata Żurakowska.